Tradycjonaliści do wora, a wór do jeziora. Trajkoczą sekciarze jak baby na bazarze. Nieważne w jakim obrządku, ważne, że wszystko w porządku. A do tego zamiast liści będą wisieć moderniści. No i spór właśnie toczy się o to, że zarówno jedna, jak i druga strona, mówię tutaj o stronie, która chce dobra Kościoła Świętego, zaczyna się ze sobą spierać, chociaż cel ma identyczny, taki sam. Rozumienie spraw po prostu jest różne i różne są, co bardzo ważne, proszę Państwa, motywacje. Czy wszystko zniszczył Sobór Watykański II? A czy papież pożyczał od Rothschildów, gdy Watykan miał długi? Dziś nie będę niczego dowodził, ale przedstawię suche fakty, które zrobią to za mnie. Nasze dzisiejsze spotkanie na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowane, ale obiecuję, że tak nie będzie, ponieważ przyłożyłem się do tego programu bardzo solidnie. I chociaż zanurzymy się w analizie, to przedstawimy sobie wszystko w bardzo prosty i, myślę, ciekawy sposób. Czym się zajmiemy? Otóż kondycją katolicyzmu w Europie na przestrzeni ostatnich 200 lat, z twardymi danymi w roli głównej. Po co Europie jest katolicyzm i jego zasady? No bo widzimy, że gdy go nie ma, to powstaje chaos. Europa dzisiaj jest ateistyczna. Jest w zasadzie kontynentem, który potrzebuje chrystianizacji, a nie odwrotnie lub, jak działo się to, zazwyczaj. Więc za pomocą statystyk dekada po dekadzie od roku 1800 do 2024 postaram się namalować obraz upadku, którego dziś jesteśmy świadkami i czego nie da się wyprzeć. Dla jednych będzie to oczywiście nie znaczyło kompletnie nic, ponieważ przewagę bierze u nich pewna ludzka natura polegająca na ideologizowaniu każdej możliwej przestrzeni, a co za tym idzie, tacy ludzie są skłonni wypierać wszystkie, nawet matematyczne dowody. Powiedzą oni: wiara, panie Marku, bezpośrednie spotkanie z Bogiem, a nie jakaś tam matematyka. Odpowiadam: Bóg daje ludziom narzędzia, czyli wiarę i rozum. Matematyka to rozum, a wiara to łaska. Gdy oba idą osobno, no to każda dojdzie w inną stronę. Gdy idą razem, to postępują szybciej, wspierają się wzajemnie, wyjaśniają w czasie wędrówki, o co chodzi w życiu, a najważniejsze, że mają jeden obrany kierunek. Dla innych będzie to z kolei wizja przerażająca i bardzo dobrze, bo żeby nastąpiła zmiana, to strach musi zajrzeć człowiekowi w oczy. Takie są fakty. Ważne natomiast, żeby trwoga i ból motywowały do działania, a nie piętrzyły w nas beznadzieję i jeszcze robiły jakieś podziały, jakby mało ich było. Znajdą się z pewnością i tacy, a tu mam wielką nadzieję, że będzie was znakomita większość, którzy odczytają dane takimi, jakimi one są. A to dopiero pozwoli wyprowadzić pewną średnią, która poprowadzi nas do rozsądnych wniosków, które nie będą, co tu dużo mówić, abstrahowały od prawdy. Zaobserwujemy sobie dzisiaj spadek udziału praktykujących katolików pomimo rosnącej populacji naszego kontynentu, co dowiedzie niezbicie, że Europa nie jest kontynentem katolickim. To jest mit i nieprawda. Następnie dane te uzupełnimy o wydarzenia społeczno-polityczne. Wojny, rewolucje, zarówno te społeczne, jak i kulturalne, sekularyzacje. I zobaczymy, czy mogły wpłynąć na wiarę ludzi. Po co to robię? Po to, że nie chce mi się już słuchać tego, jak to w katolicyzmie jest źle, bo tak mi się wydaje, oraz tego, jak jest wspaniale, bo tak uważam i tak odczuwam. Chcę wiedzieć, jak jest w katolicyzmie naprawdę, w świetle liczb, faktów i Bożej interwencji, czyli owoców. Przestałem już ufać nawet najpiękniej wypowiadanym opiniom, które nie są oparte na danych, tylko na czyichś przemyśleniach. Szczególnie, gdy są bardzo mało logiczne i niespójne ze sobą, bo nie wiem, czy mogą być po prostu motywowane złem. Znam takich kapłanów, którzy milczą ze strachu. Znam ich wielu. Znam kapłanów, którzy mówią i ponoszą konsekwencje swoich czynów z kolei. Doszedłem do przekonania, że nie chcę być po żadnej ze stron, chociaż jestem tradycjonalistą. Dlatego ograniczyłem liczbę programów o charakterze katolickim i zgodnie z obietnicą postanowiłem je publikować tylko wtedy, gdy mam pełne przekonanie, że powinienem to zrobić i że mam coś do powiedzenia. Tym razem wydaje mi się, że mam. A resztę pozostawiam waszej ocenie. Mam bowiem jakieś nieodparte przeczucie, że jesteśmy oszukiwani, sekowani, że zabrania się nam dociekać prawdy, pytać i powątpiewać, bo natychmiast jesteśmy z tego powodu, że pytamy, wyrzucani z kościoła. Śmierdzi mi to na kilometr protestanckimi stosami. No bo każdy, kto zna historię, wie, że stosy płonęły głównie w 80-90% w krajach sprotestantyzowanych. Słowem, wiem, że dzieje się coś niedobrego i chciałbym wiedzieć, czy może to być spowodowane tym, czy czymś innym, więc logika i fakty. To dziś bierzemy za oręż. Tu Marek Miśko, trochę przydługi wstęp, ale kanał Marek Miśko, czuwaj. Witajcie i czujcie się jak u siebie. zapraszam na nasz drugi kanał, czyli Czuwaj Historia, prosząc o subskrypcję. Link znajdziecie w opisie i pierwszym komentarzu. Polecam nową funkcję podbijania filmów na YouTubie. Dzięki tej funkcji publikowane tutaj treści dotrą do większej liczby odbiorców. Dodatkowe informacje i komunikaty dla naszych stałych widzów, dla naszej społeczności czuwajowej pod koniec programu. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co oczywiście, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli więc ktoś z państwa miałby życzenie dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów i chce wynagrodzić wykonywaną przez nas tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. I już finalizując ten wstęp, najbliższe szkolenia z bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych w poniedziałek 17 listopada w Kielcach, w czwartek 27 listopada w Jastrzębie Zdroju. Po szczegóły i zapisy zgłaszajcie się przez mail misko.czuwaj@gmail.com. No to co? Zaczynamy. Dane przedstawione w dzisiejszym programie czerpałem z następujących źródeł. Dobra, w kościele dzieje się źle. Tak uważam. Czy jest to subiektywna opinia? Nie zakładam. Ktoś może bowiem powiedzieć: panie Marku, skąd pan wie, że dzieje się źle? Na przykład pan Zieliński czy ojciec Szustak mówią, że jest dobrze. Że jest miłość, że poczucie Boga, że nawrócenia, że uzdrowienia, że jest dobrze. Jest dobrze, więc o co ci chodzi? Uważam, że jest źle. Oto dowody mojego uważania. Obserwujemy spadek zaufania do Kościoła, co przedstawia się m.in. w sondażach. Różnych, wielu. Oto taki z Ibrisu, przeprowadzony dla PAP-u z września tego roku, który pokazuje, że zaufanie do Kościoła w Polsce spadło z 58% w roku 2016 do 35% i 1/10 w tym roku obecnym. Wniosek jest taki, że mamy do czynienia z najszybszym kryzysem pełzającym, postępującym w historii III RP z nieufnością rosnącą dwukrotnie. Widzimy odpływ praktykujących. Żeby nie było, że robię to tylko jednostronnie, to teraz powołam się na raporty duchowości Polaków z Tygodnika Powszechnego, również z tego roku. Tenże tygodnik diagnozuje rezygnację z praktyk religijnych, erozję instytucjonalnej religijności i spadek frekwencji. Czyli mówimy tutaj o owocach pewnych działań. Wskazuje na 15% ludzi wybierających wiarę świadomie, a reszta to tradycja rodzinna, czyli święcenie jajeczek i koniec. A frekwencja na mszach to 29% w Polsce, rzecz jasna, w roku 2023, co wykazuje spadek w porównaniu z rokiem 1990 o ponad połowę. Wszystko, jak wskazuje raport, przyspieszyło po decyzjach episkopatu o dezercji Kościoła w czasie, gdy kazano ludziom siedzieć w domach. W Europie natomiast obraz maluje się nam m.in. za pomocą kościelnego badania Annuarium Statisticum Ecclesiae z roku 2024, które to badanie co prawda potwierdza globalny wzrost nominalnych katolików na całym świecie do 1,390 mld, ale odnotowuje spadek ludzi praktykujących do 10-20%. W katolicyzmie, proszę państwa, chodzi o to, żeby praktykować. Na tym polega ta religia, a nie deklarować. Deklaracja kompletnie nic nie znaczy. Do tego mieliśmy oczywiście skandale, na przykład tutaj raporty o tuszowaniu pedofilii w Niemczech z roku 2024. Wszystkie te dąbrowy górnicze, lawendowe mafie, zamykanie kościołów. Jeżeli ktoś tego nie widzi, jest albo kłamcą, albo poczciwym głupcem. A zamykanie kościołów, gdy ludzie potrzebowali sakramentów? Gdy potrzebowali ich najbardziej? No i cała masa innych raportów o tym, że ubywa kapłanów 2% rocznie w dół. A młodzi definiują swoją duchowość poza katolicyzmem. No, skoro można i papież na to pozwalał, dlaczegożby nie? Do tego wypowiedzi różnych hierarchów. Od lewa do prawa. Biskup Artur Ważny, czyli Sosnowiecki, mówił: bije się w piersi, chociaż wiem, że to nie wystarczy. Cytat pochodzi z jego wpisu na X-ie z 17 września 2025 roku, a komentował ksiądz biskup sondaż Ibrisu o spadku zaufania do Kościoła. Wzywa do autorefleksji pasterzy, podkreślając potrzebę zmian duszpasterskich. Nie wiem, jakie zmiany ksiądz biskup miał na myśli, ale o nich sobie również porozmawiamy. Arcybiskup Stanisław Gondecki, czyli Poznań. Tak źle nie było od czasu reformacji. To cytat z wywiadu z 21 września 2023 roku, którego udzielił portalowi w Poznaniu.pl, gdzie arcybiskup odniósł się do kryzysu w kościele niemieckim. I żeby nie było, że tylko jedna strona, teraz kardynał Reinhard Marx, czyli Monachium, który potwierdza systemowy kryzys w kościele po skandalach seksualnych. Wiemy to z listu do papieża z 4 czerwca 2021 roku, gdzie podaje to za Vatican News oczywiście, bo listu tego nie widziałem, ale chyba można zaufać oficjalnym mediom watykańskim, gdzie kardynał Marx wzywa do debaty o koncentracji władzy i dobru wspólnym, odnosząc się do katastrofy nadużyć i interpersonalnej odpowiedzialności za zło w kościele. I czasem mi się wydaje, i teraz moja pierwsza mocna, osobista refleksja, będzie ich tutaj bardzo mało i będę zaznaczał, że są moje, że ludzie tacy jak kardynał Marx są tak oderwani od rzeczywistości, że nie poradziliby sobie jednego dnia w normalnym życiu, które polega na szybkiej diagnozie i podejmowaniu skutecznych decyzji. Myślę sobie, że gdyby dać kardynałowi Marxowi do prowadzenia firmę rodzinną, to zbankrutowałaby ona do końca miesiąca. Bo Kościół, proszę Państwa, nie da się ukryć i jest to faktem, to dwie przestrzenie. Metafizyczna i ziemska. Metafizyczna wpływa na Kościół, ale nie odbiera ludziom, w tym hierarchom odpowiedzialnym za prowadzenie go na ziemi, wolnej woli, prawda? Bóg nie może zaprzeczać sam sobie. Kościół, ten ziemski, działa więc jak korporacja. No bo musi tak działać przecież, ponieważ na tym polega prowadzenie struktury tak rozbudowanej, którą trzeba po ludzku obsłużyć. Jest więc poza władzą duchową w Kościele administracja, bank, ministerstwa nazywane kongregacjami, czyli ministrowie, ktoś to musi obsługiwać. Trzeba wypłacić pensje. Kościół ma dyplomację, prowadzi działalność gospodarczą, komunikuje się z ludźmi, nie tylko za pomocą dokumentów, ale też konferencji prasowych. Ma media, prowadzi szpitale, uczelnie, szkoły, misje, administruje gruntami i budynkami, nie tylko sakralnymi. Zatrudnia ludzi. Czyli co? Jak korporacja potrzebuje wszystkiego, co każda korporacja działająca na świecie potrzebuje? I teraz dochodzimy do sedna sprawy, a w zasadzie rozpoczynamy ten cały proces. Zawodowo zajmuję się strategią i programowaniem w przedsiębiorstwach różnego rodzaju scenariuszy kryzysowych, co ma na celu zapobiec ich wystąpieniu lub wyjściu z takiego kryzysu. Przedsiębiorstwo zajmujące się czymkolwiek nie jest w stanie funkcjonować, gdy następuje utrata do niego zaufania, gdy przestają ufać mu klienci, podwykonawcy, dostawcy, w końcu pracownicy. Nikt tam nie będzie chciał pracować. Stwórzmy więc sobie takie hipotetyczne przedsiębiorstwo. Oto przedsiębiorstwo X, produkujące dreblinki do kombajnów. Ćwierćcalowe. Ma ono problem. Chce zbadać przyczynę tego problemu. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Dokonać szerszego i, co najważniejsze, bezlitosnego audytu. Spotykałem się w wielu przedsiębiorstwach z takimi sytuacjami, w których to dzieci właścicieli, bardzo często bezrozumne, wprowadzały do procesu decyzyjnego zamęt i bałagan, nie rozumiejąc tego, jak funkcjonuje firma, i za pomocą tej właśnie jednej nitki połączenia rodzinnego próbowały wywierać na mnie wpływ, abym podejmował decyzje zgodne z ich przekonaniem, a nie ze statystyką i danymi, które zostały mi przedstawione. Tak się niestety dzieje. Wiele firm, co potwierdzi każdy, kto zajmuje się w tej branży choćby najmniejszym działaniem na najniższym stopniu, upada, dlatego że nie ma komu ich przekazać. Ale nie o tym rzecz. Więc to wszystko, kiedy już sobie zbierzemy te dane, pozwoli nam ustalić stan faktyczny. Wchodzimy i prosimy o dane. Gdy wynik audytu wykaże, że mamy odpływ klientów, należy odtworzyć dane firmy i sprawdzić, w którym momencie doszło do pierwszych symptomów tej utraty zaufania. Najprostsza rzecz, logiczna. Następnie sprawdzamy, czy proces był winą zewnętrznych czynników, czy problem rozpoczął się wewnątrz. A może i tu, i tu. W 90% przypadków problem zazwyczaj rozpoczyna się wewnątrz firmy, na przykład przez podejmowanie złych decyzji. Pozostałe 10% to czynniki zewnętrzne, na przykład złe prawodawstwo, które zaskoczyło jakiegoś producenta, wzrost kosztów, brak kapitału na nowe technologie, pożar zakładu, no tego nie przewidzimy, a zakład był nieubezpieczony, czy też zwiększona i drapieżnie działająca konkurencja w danym segmencie. Tak to w skrócie wygląda, po prostu. Wówczas tworzymy model, który pozwala nam określić czas, w którym kryzys się rozpoczął, i obliczamy za pomocą odpowiednich funkcji, jak wyglądał jego postęp. Komputer wyrzuca nam wykres, oś rzędnych i oś czasu. Zobaczcie. Pokazuje ona nam wyraźnie, że dzieje się coś złego, prawda? Jest wyraźny spadek. Oto w roku 2016 firma zamknęła rok z przychodem 50 milionów złotych. W kolejnych latach widzimy stopniowy wzrost, utrzymujący się stabilnie i osiągający w pewnym momencie 60 milionów. Jednak od roku 2021 zaczęło się dziać coś bardzo niepokojącego. Mianowicie spadek do przychodu wyjściowego i regres, który w roku 2023 kończy się ogromnym spadkiem do 20 milionów. W roku 2024, jak widzimy, coś drgnęło, czyli mogę zakładać, że ktoś próbował coś robić, by w roku 2025 spaść do 10 milionów. Oczywiście jest to tylko przykładowy i to bardzo, bardzo uproszczony model i taki wyimaginowany przykład, aby nie wprowadzać Was tutaj i nie zanudzać całą tą kuchnią, natomiast pokazać klucz sprawy. W normalnym bowiem życiu przedsiębiorstwo, które przy rozwoju swojej produkcji spadłoby do 10 milionów bez dokapitalizowania pieniędzmi spoza tego przedsiębiorstwa, musiałoby po prostu zbankrutować. Nie mówiąc już o nieracjonalnym podejściu do rozpoczęcia w ogóle produkcji bez zbadania rynku, przyczyn zapotrzebowania na dany produkt, który to jest generowany przez rynek. No dobrze. Wiemy więc, że było spoko i nagle nie jest spoko. Wykres natomiast nie mówi nam jeszcze, co jest nie tak. Mówi tylko tyle, że jest nie tak, jak być powinno. Co robimy? Na tę oś nakładamy zdarzenia i decyzje, które zapadły w tym czasie w firmie. To widzimy na kolejnej planszy. Widzimy proces podstawowych decyzji. Jest zapotrzebowanie, które wzrasta. Firma więc decyduje się na skredytowanie nowych linii produkcyjnych. Nagle popyt spada. Kredyty trzeba płacić. Jaki jest powód? Produkcja wadliwych części? Zły marketing? Słaba reklama? Opóźnienia w dostawach? Spadek zaufania u klientów, u odbiorców? Cóż takiego wydarzyło się w roku 2023? Firma nie zarobiła, ale odbiła tę stratę, wyprzedając większość swoich produktów po kosztach, aby jej nie pogłębiać, tej sytuacji kryzysowej. Jednak pełną odpowiedź może dać dopiero zbadanie, czy były jakieś czynniki zewnętrzne, które obiektywnie mogły wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. To również w wielkim skrócie rzecz jasna. I mamy teraz pełen obraz, który pozwala nam dopiero stworzyć hipotezę. Zobaczcie. Otóż w czasie, gdy przedsiębiorstwo, widząc popyt na rynku, postanowiło zainwestować w nowe linie produkcyjne, biorąc kredyt, nie badając przyczyny wzrostu zainteresowania produktem, doprowadziło się samo do katastrofy, bo okazuje się, że powodem wzrostu popytu było wprowadzenie na rynek wadliwego urządzenia przez producenta, które potrzebowało części zamiennych. Jednak po 2 latach producent kombajnów w tym przypadku naprawił usterkę w kolejnych modelach i sam zaczął świadczyć usługę wymiany dreblinek ćwierćcalowych w ramach swojej gwarancji. Firma zajmująca się produkcją części zamiennych upada i już się nie podniesie. I teraz, co należałoby zrobić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji? Po pierwsze, nie tylko wiedzieć, co się produkuje, ale znać wszystkie okoliczności, dla których produkcja jest możliwa, co ją napędza i czy można bezpiecznie inwestować w rozwój firmy. Po drugie, wprowadzić analitykę i reagować z odpowiednim wyprzedzeniem w odpowiednich momentach. Tu kolejna plansza. Ten fioletowy prostokąt określa moment, w którym podjęcie właściwej decyzji mogłoby zapobiec katastrofie. Gdyby przedsiębiorstwo wiedziało, czym się zajmuje, a nie tylko co produkuje, mogłoby na tym etapie zaproponować producentowi kombajnów, że stanie się jego podwykonawcą, zdobywając autoryzację na naprawę jego sprzętu. Właściciel takiego przedsiębiorstwa powinien też wiedzieć, że jeżeli jego byt zależy od tego, czy firma produkująca kombajny będzie dalej produkowała je z usterkami, czy nie, a normalnym jest, że nikt nie chce produkować z usterką, więc to Eldorado musiałoby się kiedyś zakończyć, więc właściciel tego przedsiębiorstwa od dreblinek powinien wiedzieć, jak wygląda jeden rynek, więc mógł już na tym etapie dokapitalizować swoje przedsiębiorstwo i sprzedać je producentowi kombajnów za 4 razy tyle. Po prostu jako startup. Puentując ten przykład, którego użyłem do analogii, uwaga, osi czasu istnienia kościoła, przyznacie, że to potężna hiperbola, ale wcale nie bez znaczenia. Myślę, że trafna. Kościół jako instytucja, również o tym ziemskim charakterze, ale działająca dla celów metafizycznych, które nie są zmienne, już raz wyrażone, wyraźnie określone, powinien zrobić sobie oś czasu, tak jak w przypadku firmy. Następnie nałożyć na tę oś zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Następnie postawić hipotezę i wrócić do momentu, w którym zaczęło się robić źle. Następnie wyciągnąć wnioski z błędów, stworzyć plan naprawczy, ustalić strategię podzieloną na taktyki, wprowadzić zmiany i konsekwentnie te zmiany realizować, obserwując, czy następuje oczekiwana zmiana tej tendencji spadkowej. Jednocześnie firma nie może zmieniać swojej idei istnienia. Powstaje po to, żeby produkować. Na zwykłym rynku możemy zadecydować o tyle, o ile pozwala nam linia do danej produkcji. Jedna linia produkuje konkretną rzecz. Nie możemy, produkując opakowania foliowe, następnego dnia za pomocą tej samej linii produkować aluminiowych puszek. Tak to nie działa i tak też jest z Kościołem. Kościół zajmuje się pewną produkcją, a raczej wsparciem, produkcją części do tej produkcji. Efektem końcowym tej produkcji jest świętość każdego z nas. Świętości Twojej i mojej. Więc jeżeli będziemy obserwowali upadek, to po prostu Kościół przestanie produkować te narzędzia, ponieważ nie będzie miał kim. Nie będzie księży, nie będzie biskupów. Zostanie może papież. Wydaje się więc, że coś takiego w Kościele nastąpiło, ale reakcja na ten błąd, te działania naprawcze, jak się okazuje i zaraz udowodnię, tylko pogłębiło to wszystko. Cały ten problem został pogłębiony. Kiedy Kościół zaczął upadać? Bo moim zdaniem określenie upadać jest absolutnie uprawnione, zarówno faktograficznie, jak i teologicznie. Faktografię za chwilę wam udokumentuję w pełni, no a teologia, no to słowa Ewangelii. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? To jest to pytanie. Skoro pojawiło się takie pytanie, to są na nie dwie odpowiedzi. Znajdzie lub nie znajdzie. Czyli jest założenie, że może nie znaleźć lub znaleźć. A to, co widzimy, spadek, oznacza, że prawdopodobieństwo nieznalezienia wzrośnie. Zgoda czy nie zgoda? Czy zaczęło się to od Soboru Watykańskiego II? Czy Kościół miał poważne problemy w przeszłości? Czy był kiedykolwiek w takiej sytuacji jak dziś? Jest ona na tle innych lepsza czy gorsza? W końcu po co powstał Kościół? Do czego jest potrzebny Bogu? Do czego jest potrzebny ludziom? Ile jest kościołów? Bo słyszę, że mnóstwo. Dokąd te kościoły prowadzą? Czy każdy w jednym kierunku? To, co jestem w stanie przedstawić wam matematycznie, a do czego doszedłem dzięki wynikom badań dostępnych w internecie na stronach oficjalnych Watykanu, między innymi badań wiarygodnych, statystyk, to okres ostatnich 200, a dokładnie 224 lat, od roku 1800 do 2024. Oto wykres przedstawiający obraz Kościoła na przestrzeni wspomnianego czasu badawczego. Dane wskazują na powolny, ale stały spadek udziału praktykujących katolików wśród tych nominalnych z 90% w roku 1800, przez 78% w roku 1900 i niespełna 17% w roku 2024. Działo się to przy jednoczesnym wzroście populacji Europy z około 180 milionów na początku pomiarów do 408 milionów w roku 1900 i ponad 744 milionów w końcowym okresie badawczym, czyli w latach nam współczesnych. No trzeba przyznać obiektywnie, że wygląda to niepokojąco, prawda? No musi to stwierdzić zarówno modernista, jak i tradycjonalista. To są fakty, a nie opinie. Weźmy teraz pod lupę konkretny czas i przyjrzyjmy się temu bliżej. Oto wykres przedstawiający procentowy udział katolików praktykujących w Europie pomiędzy 1800 a 1900 rokiem. Robiłem te wykresy ze sporą pieczołowitością, wybaczcie jak są jakieś niedoskonałości, no ale myślę, że wszystko dobrze na nich widać. Jak widzimy, spadek w tym czasie był minimalny i równomierny. Średnio 1,5% na dekadę. Z lekkim wzrostem o 1,3% pomiędzy rokiem 1890 a 1900, co zaznaczyłem za pomocą różowego prostokąta. Ogółem udział katolików praktykujących spadł w 1900 roku o około 13% względem roku 1800, z kumulacją w drugiej połowie wieku. Dokonajmy teraz pewnego zestawienia. Kościół jest bowiem przestrzenią metafizyczną, ale i ziemską. Według wierzących wpływ na jego ziemski kształt ma sprawczość Boga, co nie dzieje się oczywiście bez udziału ludzi. Nie chodzi tutaj o deizm, czyli taki pogląd w filozofii, w teologii, parateologii, który mówi o tym, że oto był sobie stwórca, który miałby zrobić to, co zaplanował, ale dalej już nie ingeruje. Bóg ingeruje w ramach naszej wolnej woli w cały ten świat, ale potrzebuje do tego ludzi. Gdyby było inaczej, nie potrzeba byłoby żadnego episkopatu, żadnego kleru, a nawet papiestwa. Gdyby Bóg chciał zarządzać światem bez ludzi, to by to po prostu robił i nie budowałby swojego kościoła. Są to ludzie, którzy w imieniu Boga, czy też na Jego polecenie, prowadzą kościół w porządku ziemskim. Przecież ciężko wyobrazić sobie, żeby Pan Bóg płacił pensję. Chociaż mówi się przecież, Bóg zapłać. Ale nie na tym świat polega. Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Jest on z jednej strony transcendentny, czyli duchowy, eschatologiczny, ale i immanentny. A co za tym idzie, widzialny, historyczny, działający w konkretnych warunkach, ze wszystkimi ludzkimi słabościami. Nazywamy to właśnie dualizmem eklezjalnym. Bóg działa w historii Kościoła przez wolną wolę ludzi. Bóg nie działa przez człowieka, ale z nim. W tym sensie, że nie może powiedzieć tak: Marek, idź i rób, i ja bez własnej woli idę i robię. Znaczy, to mam na myśli. Czy Bóg działa razem z człowiekiem, tak? Nie przez taką pacynkę. Nie może mnie tak poprowadzić, bo zabrałby mi wolną wolę, czyli zaprzeczył sobie, a w związku z tym powstałoby pytanie, czy on jest faktycznie Bogiem. No tak nie działa. Człowiek jest współpracownikiem Boga. To nie pelagianizm, bo nie chodzi o to, że człowiek robi coś sam z siebie. Ani determinizm, który głosi, że Bóg działa bez nas. Kościół to idealna równowaga, jak w liście do Filipian, rozdział 2, werset 13. To Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Kościół trwa, bo Bóg nie porzuca swojej oblubienicy. Ale nie jest on zawieszony w jakiejś tam próżni. A to pozwala nam oczywiście twierdzić, że na jego losy, kondycje, liczbę wiernych w końcu mają wpływ wydarzenia historyczne i ludzkie decyzje. Prawda? No, niech ktoś spróbuje obalić ten logiczny wniosek, bo uważam, że jest logiczny. Czekam na kontrę. Dobra. Pomiędzy rokiem 1800 a 1900 obserwujemy więc łagodny spadek udziału katolików wśród populacji europejskiej. Skoro jest więc skutek, to musi być też przyczyna, jak ustaliliśmy przed chwilą, również ta ziemska, prawda? A skoro tak, no to warto zadać pytanie. Czy na przestrzeni tego okresu badawczego, kiedy obserwujemy ten spadek, wydarzyło się coś, co mogło mieć wpływ na taki wynik? No to pozwoliłem sobie wynotować konkretne wydarzenia historyczne przypadające na poszczególne dekady XIX wieku. Nie mówię, że one są jedynymi czynnikami na Kościół wpływającymi, ale z pewnością ważnymi historycznie i oscylującymi w materii kościelnej i okołokościelnej, których to zresztą zdarzeń w XIX wieku była cała masa, dotykających bezpośrednio zarówno Watykanu, papiestwa, jak i samej wiary. Jak możemy dowieść na podstawie wykresu, spadek udziału praktykujących katolików w XIX wieku był powolny i nierównomierny, z lekkimi wahaniami w pierwszej połowie wieku, gdzie widzimy stabilizację około 85-90% i przyspieszenie po 1850 ze spadkiem do 78%. No i ten wykres dopasowuje już kluczowe wydarzenia do dekad, skupiając się na tych, które promowały sekularyzację poprzez liberalizm, wczesny niechrześcijański nacjonalizm, industrializację i antyklerykalizm. Te czynniki osłabiły tradycyjne struktury kościelne, faworyzując rzecz jasna racjonalizm i indywidualizm. Dodając do tego oczywiście echa rewolucji francuskiej, mamy już cały wzór. To wszystko nasilało dechrystianizację w administracji i kulturze, wydając się po prostu dawać odpowiedź. Wydając się ją dawać. I tak, kolor różowy, mamy tu okres związany z ideami po rewolucji francuskiej, czyli dechrystianizację, sekularyzację, odbiór majątków kościelnych, zabijanie księży i zakonnic, ludzi duchownych w ogóle, ale też czas trwania wojen napoleońskich, a co za tym idzie, promocję kodeksu Napoleona o świeckim prawie i czas osłabiania autorytetu kościoła w wielu społecznych dziedzinach życia. Kolor fioletowy to Kongres Wiedeński, czyli restauracja monarchii, ale też wzrost liberalizmu i nacjonalizmu. W tym czasie mamy, co prawda, antyosmańskie powstania w Grecji na przykład, ale są one prowadzone w duchu antyklerykalnym i promowały świeckie państwo, nie współpracujące z Kościołem. No i kolor pomarańczowy to ciąg dalszej rewolucji między innymi w Hiszpanii, we Włoszech, Grecji, Belgii, Francji, Czym były te rewolucje? No najprościej rzecz ujmując, były to liberalne powstania przeciw absolutyzmowi, przeciwko królestwom, gdzie ludzie żądali swobód obywatelskich i ograniczenia monarchii oraz roli kościoła w państwie, bo to szło ze sobą wspólnie przez lata, przez wieki, przez dzieje. Kolor błękitny to przyspieszająca industrializacja, a co za tym idzie, urbanizacja i migracje robotnicze prowadzące do erodowania dawnych parafialnych więzi. Ludzie ze wsi wyjeżdżali do miast, stawali się robotnikami. Do tego początek ruchów socjalistycznych, czyli idee ukazywane jako alternatywy dla religijnej moralności. Kolor oliwkowy to wiosna ludów i masowe powstania liberalno-nacjonalistyczne w całej Europie, głównie antyklerykalne, potępiające Kościół jako sojusznika tyranii monarchii. Kolor granatowy, czyli pojawienie się darwinizmu i dzieła o powstaniu gatunków, czyli naukowy materializm, który podważał biblijny kreacjonizm, do tego unifikacja Włoch, która oczywiście zaczęła przede wszystkim osłabiać papiestwo. Kolor ciemnoszary to Sobór Watykański I, jego reakcja na modernizm, reakcja Kościoła. Powstaje więc spór o ultramontanizm w kontrze do liberalizmu. W tym czasie dochodzi do oblężenia Rzymu, a wojny zjednoczeniowe we Włoszech promują świecki nacjonalizm. Kolor jasno-niebieski to Kulturkampf w Niemczech i bismarckowski atak na Kościół. Tutaj mamy ekspulsję jezuitów, kontrolę edukacji, którą przecież Kościół organizował w całej Europie, eskalację konfliktu państwo-Kościół i nasilenie się postaw antykatolickich we Francji. Kolor zielony to pełny rozwój socjalizmu i ruchów robotniczych. Sekularne ideologie, które zastąpiły religijną etykę społeczną, do tego kolonializm i imperializm. W tym czasie świecka misja cywilizacyjna w krajach, powiedziałbym, nieoświeconych, konkuruje po prostu z ewangelizacją. Działają bardzo silnie protestanci, którzy budują tam swoje wspólnoty zamiast tych katolickich. Kolor żółty to czas, w którym papież Leon XIII wydaje pierwszy dokument. Dokument katolicyzmu społecznego. Krytykuje w nim kapitalizm i socjalizm, promując prawa robotników z jednej strony i związki zawodowe, ale pod auspicjami Kościoła. No i w tej dziesięciolatce mamy wzrost po raz pierwszy od 90 lat. Wyszła encyklika i mamy wzrost. Czy Kościół w tym czasie dysponował tymi badaniami? No z pewnością tak. Czy obserwował zmiany społeczne, polityczne i kulturalne w tamtym czasie? Z pewnością tak. Przecież papiestwo reagowało na te przemiany swoimi encyklikami. Czy coś próbowano więc z tym zrobić? No myślę, że odpowiedzią na te wszystkie wyzwania tamtego czasu miał być właśnie Sobór Watykański I. I teraz karteczka z historii. Sobór Watykański I, oficjalnie znany jako Sacrosanctum Concilium Ecumenicum Vaticanum Primum, odbył się w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie w Rzymie. Rozpoczął się 8 grudnia 1869 roku i zakończył 20 października 1870. Łącznie trwał około 10 miesięcy z przerwami spowodowanymi wojną francusko-pruską, no i oblężeniem Rzymu przez wojska włoskie. Jeżeli Państwo chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii tamtego okresu, to na kanale Czuwaj Historia jest 5 odcinków o Rothschildach i zdaje się trzeci dotyczy właśnie Włoch i relacji Rothschildostwa z papiestwem, że się tak wyrażę. No i wracając do tematu, to wszystko uniemożliwiło oczywiście dalsze sesje tego soboru i musiał zostać on zamknięty, niedokończony. Uczestniczyło w nim ponad 700 biskupów i teologów z całego katolickiego świata. Żeby w tamtym okresie dojechać do Rzymu, to są jakieś miesiące w ogóle, z całego świata, więc nie był to łatwy proces, tak jak dzisiaj, samoloty, cyk, i za kilka godzin jesteśmy. Dlaczego został zwołany? No papież Pius IX ogłosił bullą Eterni Patris z 29 czerwca 1868 roku zwołanie tego soboru, aby stawić czoła wyzwaniom nowoczesności i umocnić wiarę katolicką w obliczu sekularyzacji. Sprawa wydawała się być prosta. Kościół musi bronić się przed błędami epoki. Sobór był więc reakcją na szerzący się wówczas liberalizm, racjonalizm, panteizm nawet, materializm, no i rzecz jasna ateizm, które nasiliły się po rewolucjach. Kościół chciał potępić te nowoczesne błędy i powiedzieć po prostu, że działa w ramach niezmienności swojej doktryny. Nie próbował z nikim dialogować, ale spokojnie wyjaśniał swoje położenie i pozycję wobec gwałtownych przemian. Sobór podkreślał centralną rolę papieża w Kościele, dlatego że w tamtym czasie rola ta była poważnie podważana, widząc podział wynikający z nowych prądów i nowych w tamtym czasie po prostu działających idei republikańskich głównie, które obalały monarchie, które to monarchie były zwolennikami papiestwa, w dużej mierze rzecz jasna. budowały się narodowe państwa, dążyły swoim działaniem do zjednoczenia katolików wokół kluczowych prawd wiary, ale nie katolickiej. W tym sensie, że socjalizm miał być nową wiarą, Kościół chciał temu postawić tamę. Więc wykładał to wszystko papież jasno i klarownie. Pamiętajmy, że mówimy o epoce postępu przemysłowego i rozwoju chociażby darwinizmu. No łatwo się zmierzyć z tym wszystkim nie było. Nagle facet wychodzi i mówi: żaden Adam i Ewa. Jesteście potomkami pewnego łańcucha, który rozpoczął się od ameby. No niełatwe, prawda? Sobór Watykański I wydał więc dwie główne konstytucje dogmatyczne. Dei Filius, o wierze katolickiej, która podkreślała harmonię wiary z rozumem, oraz Pastor Eternus, definiującą dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności, gdy naucza papież ex cathedra. Nie jest więc tak, że atrofia więzi Europejczyków z Kościołem katolickim jest domeną XX i XXI wieku. Nie jest też prawdą, że wyłącznie za spadek wiernych odpowiada czas po Soborze Watykańskim II. No ale każdy uczciwy człowiek, biorąc pod uwagę, że w XIX wieku wydarzyło się wiele i Kościół był wielokrotnie w tym czasie w fatalnej pozycji, musi przyznać, że wyszedł on z tego wszystkiego w lepszej kondycji, niż można byłoby się spodziewać. Liczbowo wyglądało to dokładnie w ten sposób. 90% wiernych praktykujących w roku 1800 i 78% na przełomie wieku XIX i XX. Ale, każdy uczciwie do sprawy podchodzący człowiek musi też przyznać, że nie było z kolei mierzalnej epoki o tak dramatycznym spadku pobożności, jak ta, która przypadła na wiek XX. Wiek XX i XXI. Oto kolejna tabela z danymi. Pokazują one spadek udziału katolików praktykujących pomiędzy rokiem 1900 a 2024. Na osi rzędnych widzimy udział procentowy, na osi czasu mijający okres od 1900 do 2024 roku. W momencie początkowym udział katolików praktykujących wynosił 78%, a w końcowym, czyli w naszych czasach, niestety, zaledwie 17%. Ktoś mógłby jednak powiedzieć całkiem słusznie, że dane te są jałowe, ponieważ nie informują nas o tym, co działo się w mierzonym okresie z populacją Europy. Jestem na to gotowy? Byłoby to nierozsądne, gdybym nie był? Więc oto i te dane. Kropki zielone połączone czarnymi liniami, które prowadzą wykres, dotyczą procentowego udziału katolików praktykujących w mierzonym okresie. Kropki niebieskie połączone żółtymi liniami wyznaczają trendy dla populacji Europy w tym samym czasie. Co widzimy? No widzimy, że populacja na starym kontynencie od roku 1900, kiedy nastąpił start, podkreśliłem to czerwoną przerywaną linią, wzrasta. Nie wzrasta natomiast procentowy udział praktykujących wiernych. Poważne tąpnięcie następuje w okresie II wojny światowej, oznaczone różowym prostokątem. W tym czasie spada zarówno populacja Europy, jak i utrzymuje się spadek odsetka praktykujących katolików i oba wykresy na tym odcinku wykazują tę samą tendencję. Zobaczcie, idą identycznie, łeb w łeb. Więc drogi obu pomiarów, populacyjnego i procentowego udziału katolików, rozchodzą się. Populacja nieustannie idzie w górę, natomiast udział katolików cały czas w dół i to po równi pochyłej. Tendencja zaostrza się w okolicach roku 1960. Obserwujemy wówczas radykalny spadek wiernych praktykujących, co oznaczyłem prostokątem w kolorze fioletowym. Wstępny wniosek jest więc następujący. Sekularyzacja wśród katolików w Europie jest procesem trwającym przynajmniej 200 lat. Proces ten ze stanu początkowego 90% praktykujących w roku 1800 zamknął stulecie w roku 1900 na poziomie 78%. Tak przedstawia się to w tabeli liczbowej. Zobaczcie. Popatrzcie chwilę. A gdy będziecie ciekawi, zatrzymajcie sobie po prostu program, żeby obejrzeć to wszystko szczegółowo. Nie będziemy patrzeć dłużej w te cyfry. Teraz po raz pierwszy wchodzi w zasadzie moja subiektywna ocena. Oto ten sam wykres z nałożonymi na niego najważniejszymi w moim rozumieniu rzecz jasna sprawami. Trzema głównymi wydarzeniami w Europie, które miały lub mogły mieć znaczący wpływ na spadek liczby praktykujących wiernych. Zaznaczyłem tu kolorem żółtym okres spadkowy na poziomie spłaszczonym, okres czerwony od wybuchu rewolucji bolszewickiej oraz okres po Soborze Watykańskim II. Nie zrobiłem tego dlatego, że tak mi się wydaje, ale dlatego, że spadki wiernych praktykujących pokrywają się z tymi konkretnymi, historycznymi okresami. Gdybyśmy mieli więc podejść do Kościoła jako przedsiębiorstwa, a udowodniłem już na początku, jaką widzę w tym porównaniu analogię, no to należałoby wrócić do początku spadków, przeanalizować działania, które wówczas zostały podejmowane w kontekście wydarzeń na świecie i rozpocząć debatę, czy przyjęta strategia była poprawna. A jak widać, nie była, ponieważ nie zatrzymała regresu. Teraz tabela liczbowa. Raz jeszcze. Dane z tabeli ukazują dramatyczny, przyspieszający spadek udziału praktykujących katolików wśród nominalnych wiernych. Znana nam już procentowa liczba 78 w 900 roku 1900 do zaledwie 17% w roku 2024, czyli ubytek o 61 punktów procentowych, czyli o około 81% względem poziomu wyjściowego z roku 1800. Jak widzimy, proces sekularyzacji był nierównomierny. Początkowo powolny, średnio 1,5% na dekadę w latach 1900-1950. Ale po II wojnie światowej nasilił się gwałtownie, średnio minus 12,8% na dekadę w okresach spadkowych. Z kumulacją rzecz jasna w erze posoborowej i postmodernistycznej sekularyzacji. Średni roczny ubytek wyniósł więc 49%, co kumuluje się w utracie ponad 2/3 dawnej religijności praktykowanej. Jedynym wyjątkiem był nietypowy wzrost o 14,29% w dekadzie pomiędzy 1980 a 1990 rokiem, z 35% do 40%. Prawdopodobnie dzięki pontyfikatowi, bo taki pontyfikat przypadał właśnie wówczas na ten czas, oraz, co najważniejsze myślę, mobilizacji antykomunistycznej w Europie Wschodniej. Ale trend spadkowy szybko niestety wrócił. Widzimy to na wykresie. Czy to był powód? Nie wiem na 100%. Nie mam dostępu do pełnej wiedzy, co dzieje się w Kościele. Gdyby był on firmą, w której mnie zatrudniono do zbadania przyczyn i napisania strategii naprawczej, to solidnie pogadałbym sobie z prezesem i kazał mu zwolnić cały poziom menadżerski, od dyrektorów, potem pion, do kierowników, ponieważ nie dowożą tematów. Nie dowożą tematów, do których realizacji firma została powołana. Czy można to tak przełożyć zero-jedynkowo na Kościół? No nie w pełni, ale skoro Kościół działa również na przestrzeni ziemskiej i korzysta również z ziemskich narzędzi do realizacji swoich celów, to znaczy, że w dużym stopniu można. To też robię. Gdyby było inaczej, Kościół nie prowadziłby takiej ewangelizacji. Wszyscy bylibyśmy zamknięci w zakonach i klasztorach i skupiali się 24 na dobę na modlitwie. A jednak Kościół korzysta z narzędzi ludzkich, czyli działa na płaszczyźnie światowej. Mogę sobie to wszystko w ten sposób zracjonalizować, opierając się na twardych danych. Po umiejscowieniu ich na osi czasu, przedstawiającej spadek udziału katolików praktykujących i nałożeniu na to wszystko tego czasu występowania wydarzeń historycznych. Mamy tutaj początek wieku, czyli lata 1900-1940. Widoczna jest tutaj stabilizacja ze spadkiem około 7-8% na dekadę. Mimo wojen światowych religijność zdaje się jawić jako ostoja tożsamości, co nie powinno przecież specjalnie dziwić. No, tak chyba już jest, że im większa klęska, tym większa gorliwość. Stare porzekadło mówi przecież, jak trwoga to do Boga. I tu się to sprawdza, widać na cyfrach. Przyglądając się temu wycinkowi tabeli, natychmiast na myśl przyszło mi skojarzenie z fragmentem listów starego diabła do młodego, Cliva Staplesa Lewisa. Otóż, gdy wybuchła wojna, młody diabeł pisze listy do swego stryja, ciesząc się z rozwoju sytuacji. Stary jednak przestrzega go przed wielkim optymizmem, pouczając, zresztą moim zdaniem słusznie, że każdy kryzys tego typu kieruje ludzi ku Bogu, którego w swej szatańskiej korespondencji obaj z kolei nazywają wrogiem. I teraz cytat. Przeto pomyślmy raczej, jak wykorzystać tę europejską wojnę, a nie jak się nią cieszyć. Ma ona bowiem pewne wrodzone tendencje, które same w sobie bynajmniej nie są nam przychylne. Możemy oczekiwać mnóstwa okrucieństwa i nieczystości, ale jeśli nie będziemy ostrożni, zobaczymy tysiące ludzi zwracających się w tej udręce ku wrogowi, podczas gdy dziesiątki tysięcy, które nie posuną się tak daleko, i tak skierują swoją uwagę z dala od siebie ku wartościom i sprawom, które uważają za wyższe niż ja. Wiem, że wróg nie aprobuje wielu z tych spraw, ale tu jest jego niesprawiedliwość. Często czyni on nagrodę z tych ludzi, którzy oddali życie za sprawy, które on uważa za złe na potwornie sofistycznym fundamencie, że ci ludzie uważali je za dobre i podążali za najlepszym, co znali. Rozważ też, jakie niepożądane śmierci zdarzają się w czasie wojny. Ludzie giną w miejscach, gdzie widzieli, że mogą zginąć, i idą tam, jeśli są choć trochę po stronie wroga przygotowani. A jakże katastrofalne jest dla nas nieustanne przypominanie o śmierci, które wojna wymusza, Jedna z naszych najlepszych broni, czyli zadowolona światowość, staje się bezużyteczna. W czasie wojny nawet człowiek nie może uwierzyć, że będzie żył wiecznie. To kwintesencja. Wojna sieje chaos i grzech, ale też budzi w ludziach tęsknotę za transcendencją, skupia ich na wyższych wartościach i zmusza do konfrontacji ze śmiercią, co otwiera drzwi do Boga. Diabeł natomiast woli nudny dobrobyt, gdzie ludzie toną w iluzji wieczności na ziemi, zamiast zwracać się ku swojemu Stwórcy. Jak zaczną lecieć pierwsze bomby, oby nie, zobaczycie, jak wiele modlitw będzie płynęło z polskich domostw. Tak to po prostu działa. Przychodzą więc lata powojenne. Następuje boom demograficzny i nagły wzrost populacji. I cóż widzimy na wykresie? Nagły spadek praktykujących wiernych w Europie, co przypada na czas rozpoczęcia i wprowadzenia zmian po Soborze Watykańskim II oraz wybuch rewolucji seksualnej na świecie. Nasila się więc wtedy działanie antykultury, pełne rozpasanie, szalejący marksizm kulturowy i w wielu krajach realny ateistyczny komunizm. Kościół widzi oczywiście te same dane, które przedstawiam wam w tym właśnie programie. Papież podejmuje więc decyzję, aby zwołać sobór jako lekarstwo na postępującą sekularyzację, a mówiąc wprost, upadek, fiasko i totalne niepowodzenie misji Kościoła na ziemi. Widzimy to w danych. Kościół ma ewangelizować, a okazuje się, że robi to coraz mniej skutecznie. Ale dobrze, ktoś powie, dajmy działać zmianą. Tym zmianom zaproponowanym i co najgorsze wdrożonym przez Kościół po Soborze. Mówię co najgorsze, ponieważ dla każdego, kto ma chociaż odrobinę wiedzy o Kościele Świętym, jasnym jest, że to, co ustalono na Soborze Watykańskim II, ma się w zasadzie nijak do tego, co zostało wprowadzone, zinterpretowane i co obrało dzisiaj kształty wręcz monstrualne. To jest jakieś nieporozumienie. I nikt z tym nic nie robi, tylko idą, bo mówią, że tak trzeba to czytać, a dokumenty mówią zupełnie coś innego. Zresztą zrobiłem o tym chyba ze 3 czy 4 konkretne programy, odwołując się do konkretnych wskazań współczesnych z mszału rzymskiego, z ogólnego wstępu do mszału rzymskiego, który po prostu nie jest respektowany przez współczesnych księży, tak samo jak konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nie jest respektowana przez 90% kleru na świecie. Tak to po prostu działa. Człowiek, który chce szukać prawdy, znajdzie ją w łatwy sposób, a do kogoś, kto jest zideologizowany albo strachliwy, to wiedza i tak po prostu nie dotrze. Szkoda czasu. No to daliśmy sobie temu działać, jak widzimy na wykresie, i zobaczmy, co mówią dane. No cały czas spada. Od 50% praktykujących pod koniec roku 1950 do 35% z końcem roku 1970. Czyli przez 20 lat notowujemy spadek. Ktoś powie, nie wyciągajmy złych wniosków. Potrzeba więcej czasu na działanie Ducha Świętego, bo tu Duch Święty tutaj tak ustanowił, żeby było mniej, a może będzie dobrze i może będzie więcej. No dobrze, dajmy więc czas. Cały czas spada, aż przychodzi rok 1980. Kościół zaczyna odrabiać straty. Po raz pierwszy od 1800 roku obserwujemy wzrost praktykujących wiernych i to aż o 14%. Czyli działa, zobaczcie, Sobór Watykański II potrzebował czasu i zaczęło wzrastać. W tym czasie, czyli w latach 1980-1990, w Europie upada fundamentalny wróg Kościoła, czyli komunizm. Kościół pod przewodnictwem Jana Pawła II czynnie bierze udział w miażdżeniu tej czerwonej hydry. Komunizm pokonany. No a jednak od roku 1990 rozpoczyna się ponowna jazda bez trzymanki. Ostatnią dekadę XX wieku otwieramy z 40% wiernych praktykujących, a kończymy z 30%. Następnie afery, skandale, lawendowe mafie, pedofilia, przekręty w Banku Watykańskim, działania z mafią sycylijską, jazda bez trzymanki oraz zamknięcie kościołów w czasie, gdy hierarchowie stchórzyli, a są przecież mężczyznami, a mężczyźnie nie wypada tchórzyć. Gdy pozbawiliście ludzi sakramentów, spowiedzi świętej, nie chodziliście do szpitali. Wielu ludzi uznało, że ich oszukujecie. I to wasza wina. I za to będziecie liczeni. I dobrze, słusznie. Każdy z nas powinien być liczony ze swoich decyzji. No i zobaczcie, jak wygląda to wszystko po całości tego zarządzenia o zamknięciu kościołów w naszym roku badawczym, w którym teraz żyjemy. 24-25, no dane są za 24. Wiernych praktykujących jest już w Europie 17-16%. Jaką słyszę na to receptę? No dopalić do pieca posoborowego. Nie wracamy, nie wyciągamy wniosków. Jeszcze bardziej soborowo będzie. I jeszcze bardziej niż zostało to ustalone. Nie widzę w tym działaniu logiki. I właśnie dlatego jestem i zostanę tradycjonalistą katolickim. i tak wychowam swoje też liczne, niemałe potomstwo. To mój argument główny. Brak logiki i spójności. A Bóg to jest mądrość, logika, spójność i miłość, która każe patrzeć mi na Kościół w ten właśnie sposób, bo mógłbym to olać i mieć to w dupie. Nie chcę. Niedawno mój znajomy kapłan o tradycyjnym nastawieniu i formacji, a znam się z kilkudziesięcioma księżmi i kilkoma biskupami osobiście, przejmował pewną parafię po innym księdzu. Mówił, że stan naczyń liturgicznych, który zastał tam na miejscu, jak to określił, to był porażający syf. Pokazywał na zdjęciach i mówił: zobacz, w czymś takim mój poprzednik zamieniał wino w krew Chrystusa. Ja bym się z tego brzydził napić nawet wody. Czy to coś znaczy? Można powiedzieć, że są różni ludzie i różni księża. To prawda. Ale mam pytanie. Kto ich uformował? Czy zmieniła się formacja? Jeżeli tak, to kiedy się zmieniła? I jakie wyciąga się z tego wnioski? Gdyby Kościół był firmą, w której miałbym pracować, abym ją mógł naprawiać, po pierwszych oględzinach i obserwacji woli zmian wśród jego liderów, nie przyjąłbym tego kontraktu nawet za 1 000 000 złotych netto. Na szczęście, nawet jeżeli Kościół jest czymś na wzór przedsiębiorstwa, to jest to również moje przedsiębiorstwo. Moje i Twoje. O znacznie większym polu działania niż zwykłe ludzkie słabości. Dlatego, choćbym miał do niego dopłacać i brać kredyt w jego imieniu, będę się o niego, o ten Kościół, starał. I Was też do tego zachęcam. Teraz małe ogłoszenia, a za chwilę mała symulacja tego, co nas czeka według matematyki w Kościele Świętym. Zbliża się Marsz Niepodległości, tradycyjnie więc od 2 lat spadają nam zasięgi kanału. Ale w tym roku mamy aż ponad 50% spadek. Wielki brat czuwa i dobrze, bo to znaczy, że boli, a myślę sobie, że ma boleć. Zapraszam na nasz drugi kanał, czyli Czuwa i Historia, prosząc jednocześnie o subskrypcję. Jest tam już 5 części o bankierskim wpływie na historię świata. Link do kanału znajdziecie w opisie i pierwszym komentarzu. Polecam też nową funkcję podbijania filmów na YouTubie, dzięki której publikowane tutaj treści dotrą do większej liczby odbiorców. Na stronie miskoczuwaj.pl, klikając w zakładkę newsletter, można zapisać się na listę mailingową. Ci, którzy już się zapisali, powinni sprawdzić, czy wiadomości nie wpadają przypadkiem do spamu albo do innego folderu w waszej poczcie. Na naszej stronie miskoczuwaj.pl można zakupić również 2 powieści Dmowskiego i słuchowisko stworzone na podstawie dziedzictwa, które prezentuje się tak.
Z Polakami łatwo, tylko trzeba być mądrym i trzeba ich znać. To są straszni patrioci. Aj, jak oni kochają tę swoją Polskę. Co oni się nad nią wypłaczą, co oni jej komplementów nagadają. I wiesz co? Trzeba robić to samo. Widzisz? Tu w rogu stoi Mickiewicz z gipsu, a przed nim lampka się pali. Oni to widzą i nie masz pojęcia, jak oni mnie za to kochają. Ale za ile groszy dziennie tej oliwy się wypali? Przecież to mnie nie zrujnuje.
Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co oczywiście, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was czuwaja by nie było. Jeżeli więc ktoś z państwa miałby życzenie dołączyć do zaszczytnego grona mecenasów i chce wynagrodzić wykonywaną przez nas tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. I już finalizując ten wstęp, najbliższe szkolenia z bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych w poniedziałek 17 listopada w Kielcach, w czwartek 27 listopada w Jastrzębie Zdroju. Po szczegóły i zapisy zgłaszajcie się przez mail misko.czuwaj@gmail.com.
Zapraszam Was oczywiście do dyskusji, zarówno tradycjonalistów, jak i tych, którzy wyrażają, że dobroludzizm wystarczy do tego, aby być dobrym katolikiem i niczego więcej tam nie potrzeba, a owoce w postaci spadków ludzi wierzących, którzy idą na potępienie, to wszystko jest nic nie warte, bo przecież Bóg kocha wszystkich i wszystkich zbawia. Nie będzie dzisiaj mojej puenty jakiejś tam specjalnej, każdy po prostu niech napisze sobie wnioski sam. Ja nie zamierzam popełnić błędów, które widać gołym okiem. Zostaję w kościele i będę wierny tradycji katolickiej, bo tak to widzę, tak to czuję, tak mi wyszło z analizy i z cyfr, z liczb, z matematyki. Wam dziękuję za poświęcony czas, a zabrałem wam go sporo. Pamiętajcie, że ten czas jest dla mnie najcenniejszy. Dzięki, czuwaj, do następnego razu.